Jak działa świat?
Witam Państwa w kolejnej naszej audycji. Dziś oczywiście o szczycie Trump-Kim w Singapurze. W Krakowie jest nasz ekspert od spraw koreańskich, dr Marceli Burdelski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No dobrze, no to był to wielki przełom, historyczne wydarzenie?
No na pewno, bo nigdy przywódcy Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej nie spotkali się osobiście. No wprawdzie prezydent Clinton już po zakończeniu prezydentury pojechał tam w misji uwolnienia dwóch dziennikarek amerykańskich, które no tak działały, że dostały się do miejscowego więzienia. Ale no było to no takie porozumienie, znaczy takie spotkanie, które ma przynieść trwały pokój i bardzo poważne rozwiązania, ale także implikacje nie tylko dla kontaktów Stany Zjednoczone, Korea Północna, także no ten taki można powiedzieć system współpracy międzynarodowej, system bezpieczeństwa, w którym też cały czas uczestniczą inne państwa i to też czasami między sobą zantagonizowane. Oczywiście tu też wielkim beneficjentem jest Południowa Korea, która otworzyła dialog międzykoreański i się wiele rzeczy dzieje. To są Chiny, które w tych sprawach, no można powiedzieć, były tym mediatorem. No teraz też Kim doleciał chińskim samolotem rządowym do Singapuru. Mieszkał też w chińskim hotelu St. Regis. No to jest sieć hoteli w Azji bardzo luksusowych należących do chińskiego miliardera.
No dobrze, no ale to w takim razie nim zaczniemy mówić jeszcze o poszczególnych krajach, to jednak ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o atmosferze, bo to był też takie wizerunkowe zdarzenie. Czy pana nie zaskoczyła jednak familiarność tego spotkania? No w końcu jeszcze chwilę temu prezydent Trump mówił no bardzo dramatycznie i bardzo źle o przywódcy Korei Północnej. Pamiętam sprzed chyba roku i kilku miesięcy ten furia i ogień.
No i to miała być zastosowane, natomiast był Little Rocket Man, mały człowiek rakietowy i same najgorsze rzeczy. W tweetach prezydent Trump pisał o Kim Jong-unie, zresztą ten drugi też mu nie pozostawał dłużny, czyli natomiast no to jest też kwestia zawodowych polityków, którzy no dzisiaj w Polsce jest taki termin, którego osobiście nie lubię, bo mówią o tak zwanej narracji. I tutaj mamy to, że zmiana narracji nastąpiła całkowicie. Zresztą prezydent Trump nie ukrywał też przed szczytem, no jeżeli nie pójdzie to po jego myśli, nie będzie tak jak on chce, no to on wsiądzie do samolotu i wróci z powrotem. I też no te ciągłe prawda, pakiety, które leżą na stole łącznie z rozwiązaniem militarnym były. No i tutaj też wszyscy się zastanawiają, bo w tej chwili są różne takie fora międzynarodowe, które też pod hasłem chociażby Shangri-La są poświęcone bezpieczeństwu i no właśnie tam powstawało to pytanie, po pierwsze, dlaczego Kim się zdecydował na takie rozwiązanie, no i po drugie, bo dla mnie to jest sprawa oczywista, bo dla Stanów Zjednoczonych przy opcjach polityczno-militarnych, które były, no jedno to by był, prawda, konflikt, no i tutaj Korea Północna nie poddałaby się tak zaraz i straty by były olbrzymie. No mówiono nawet o kosztach wojny od 1 do 8 bilionów dolarów, o stratach ludzkich od kilkuset tysięcy do 5 milionów Koreańczyków. No nie mówiąc już o wpływie na gospodarkę światową, która momentalnie wybuch takiego konfliktu spowodował, że dolar poleciałby na łeb, na szyję i akcje amerykańskie. Natomiast to, no po pierwsze, bardzo ładnie wyglądało od strony samego PR-u. No nawet aż Trump poszedł za daleko, bo generał północno-koreański zasalutował mu, a on mu, prawda, oddał honory. No też ma we krwi, bo on kończył szkołę średnią kadetów, także od dziecka.
Jak salutują, to salutuje.
No tak. No i ten styl taki, bym powiedział, dość serdeczny. No tutaj Kim się pokazał światu jako osoba mówiąca swobodnie po angielsku. No oprócz tego, że on tam był w Szwajcarii w tej szkole międzynarodowej, bardzo elitarnej, to on też skończył no właściwie najlepszy wydział na Uniwersytecie Kim Il-sena, to jest Wydział Filozofii i kierunek Stosunki Międzynarodowe. Ja tam tych trzech profesorów znam i oni trochę też po świecie jeżdżą, języki znają, no i nie są, nie jest jakiś taki zupełnie, bym powiedział, no koniec świata.
No tak, co prawda, jak uczyli syna wielkiego przywódcy i wnuka wielkiego przywódcy, to myślę, że jednak sposób uczenia był trochę odmienny niż pozostałych studentów.
Na pewno, bo to była kwestia wyboru następca. To się już odbyło znacznie wcześniej. Czyli patrząc na te sprawy PR-u, bo bardzo ciekawy film przygotowała strona północno-koreańska. Oczywiście to jest film dla odbiorcy północno-koreańskiego. Godzinny film łącznie, prawda, z wylotem z Pjongjangu, serdecznym pożegnaniem, wiwatującymi tłumami. Też ten pierwszy dzień spotkania z władzami Singapuru, no, które też się bardzo zaangażowały w te działania, no, mając też promocję jako państwo, które promuje pokój. Tu prezydent, premier, minister spraw zagranicznych, wszyscy byli bardzo zaangażowani. I no sam przebieg spotkania, gdzie troszeczkę też więcej pokazano niż nawet to zrobiły media amerykańskie. Właśnie chociażby ten szczegół związany z tym salutowaniem to właśnie wyszedł z tego filmu, który też media południowo-koreańskie pokazały i to poszło. Natomiast, bo zaraz na początku to się pojawiły takie głosy tak zwanych wszechwiedzących i no oni twierdzili, co to za porozumienie, że jest ogólne, tylko 4 punkty. Tylko żeby do tego porozumienia doszło, to już tacy, prawda, fachowcy jak Mike Pompeo czy generałowie pracowali nad tym. Z tego, co ja wiem, to jest mapa drogowa do prowadzenia Korei Północnej do denuklearyzacji. Oczywiście tego się nie ujawnia, bo to jest jeszcze moment. No po pierwsze, oni będą musieli te swoje instalacje pokazać, znaczy tam, gdzie produkują głowice, no cały też system związany z badaniami. I następna sprawa to jest też likwidacji rakiet średniego i dalekiego zasięgu.
Ale czy na przykład można się spodziewać, że jeśli istnieją gotowe bomby, to one zostaną przekazane w depozyt jakiemuś trzeciemu mocarstwu, na przykład Chinom czy Rosji?
Nie, ja tego scenariusza nie wiem, jak to dokładnie po prostu będzie, bo na pewno takie porozumienie jest wypracowane, natomiast nie mówi o tym ani strona amerykańska, ani północno-koreańska. No takim też modelowym rozwiązaniem mogłoby być, prawda, ONZ i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ale przy zaangażowaniu, prawda, ONZ w system sankcji takim gorliwym, to myślę, że północ raczej nie będzie zainteresowana takim rozwiązaniem. No można stworzyć jakiś międzynarodowy konsorcjum, które się to zajmie, po prostu no, państwa pewne będą poproszone. Tu mamy znowu problem też traktatu pokojowego, który jest zapowiedziany, że będzie do końca roku i oczywiście to trzeba przygotować bardzo szczegółowo, gdyż zastąpienie traktatu o rozejmie traktatem pokojowym są pewne komplikacje też od strony prawno-międzynarodowej, bo sygnatariuszami traktatu jest strona ONZ reprezentowana wówczas przez Stany Zjednoczone, przez głównodowodzącego amerykańskiego. W Korei walczyło 16 państw, no najwięcej poza oczywiście Stanami Zjednoczonymi i Południową Koreą, która nie podpisała traktatu, ale dzisiaj to już się zasługi prezydenta Moona powodują, że się o tym pamiętać nie będzie. No i tu jest też pytanie roli Chińczyków, gdyż sygnatariuszem traktatu o Rozejmie jest dowódca chińskich ochotników ludowych, marszałek Peng Tohuai. Chiny wprawdzie na prośbę Korei Północnej zawiesiły swój udział w Rozejmie, w systemie rozejmowym, no ale jak coś się zawiesza, to można odwieść.
No dobrze, to tutaj właśnie zacznijmy w takim razie ten wątek chiński. To tyle było ciekawe, że pan zdaje się był w Pekinie w tym czasie, kiedy trwały te rozmowy w Singapurze.
Tak, dokładnie. No i w czasie rzeczywistym, prawda, miałem okazję śledzić, no bo u nas, jak się rozpoczęły o godzinie 3 nad ranem, to jeszcze była głęboka noc, no i tylko najbardziej fanatyczni obserwatorzy sceny międzynarodowej aktywnie w tym uczestniczyli, a w Pekinie no, telewizje, prawda, wszystkie obserwatorzy, ja zresztą byłem jeszcze dzień wcześniej byłem też w Chińskim Instytucie Studiów Międzynarodowych przy MSZ-cie, także ten temat przez Chiny był traktowany jako gorący temat i bardzo mocno Chiny były zaangażowane, uważając, że też ich prestiż, ich udział, no poza tym interesy, bo Chiny chcą mieć spokojne otoczenie, nie chcą szaleńczych przywódców, którzy, prawda, by prowokowali konflikt o wymiarze regionalnym czy nawet światowym i stąd mocne zaangażowanie prezydenta Xi Jinpinga, co zresztą Trump podkreślił i no myślę, że w tym follow-up, w tym, co nastąpi teraz dalej, to Chiny będą bardzo aktywnie zaangażowane.
No dobrze, ale to w takim razie, jakie były te komentarze chińskie na gorąco tych wydarzeń? Znaczy, czy to jest tak, że oni ciepło patrzą na porozumienie, no ale i też czują się dowartościowani, kiedy mówi się o Chinach jako tym partnerze? Czy mówiąc najkrócej, trochę zazdrośnie patrzą jednak, że Trump przypisuje sobie jednak sporo zasług, które tak naprawdę podejrzewam, że chińska dyplomacja wypracowała?
Znaczy, no tu jest kwestia, no bo generalnie można powiedzieć tak. Chińczycy zresztą nigdy nie patrzą na opinię świata zewnętrznego i no, przynajmniej ich przywódcy robią to, co uważają, że jest w interesie państwa środka. Tak, żeby tam patrzeć, czy media pozytywnie, czy negatywnie, to absolutnie to Chińczyków nie obchodzi. Natomiast no, patrząc na własne interesy i zagrożenia, które polityka Kima związana z programem testów nuklearnych i rozwijania programów rakietowych wywoływała, no to jest po prostu duża radość, że tak poszło. No poza tym Chiny też, jeżeli chodzi o jakiś te follow-up, jak już ta denuklearyzacja dojdzie do momentu, że sankcje będą zniesione czy zawieszone, przynajmniej bo wystarczy zawiesić też na pewien czas, no to w tym momencie można z Koreą Północną normalnie handlować. To jest problem też tych połączeń komunikacyjnych, gdyż właściwie linia kolejowa z Seulu do Pjongjangu jest gotowa, no trochę zarosła, bo 10 lat temu, prawda, całkowicie zbudowali, no teraz by trzeba taki zrobić lifting kilkumiesięczny i mogą już pociągi towarowe z Pusanu czy z innych miejsc, czy z Incheonu jechać przez Koreę Północną do, prawda, Dandong, no i dalej w ramach tego jednego pasa, jednego szlaku, nowego szlaku jedwabnego zmierzać do Europy w szybkim tempie. Także tutaj też wszyscy zwracają na tę uwagę, że Kim no, chce przede wszystkim utrzymać swój system. No pytanie, czy w niezmienionym stanie. No nigdy... Następnie sprawa, na ile się otworzy. No pozornie będzie się chciał otworzyć, a no boi się też po prostu konsekwencji, bo tu zresztą już północno-koreańska media zwracają uwagę na sukces Singapuru, jeżeli chodzi o te osiągnięcia gospodarcze, też teraz duża delegacja gospodarcza na czele z wicepremierem była w Chinach i to była taka dwutygodniowa wizyta i studiowanie, jak oni to nazywają, doświadczeń chińskiej reformy. Czyli to będzie pójście, prawda, południe oczywiście też się zjawi ze swoimi inwestycjami, no, przy ich potędze, także tutaj będziemy mieli bardzo duże, dynamiczne zmiany. Mieliśmy spotkanie też po raz pierwszy po 10 latach najwyższych wojskowych z północy i z południa, zresztą po północnej stronie strefy zdemilitaryzowanej. No i tu już są konkretne, prawda, działania dotyczące otwierania przejść granicznych w razie, znaczy w strefie, bo właściwie to mamy linię demarkacyjną, która zakończyła stan wojenny, a nie ma granicy między państwami, bo które się formalnie nigdy nie uznały.
No dobrze, ale to za chwilę będziemy rozmawiali o tych militarnych aspektach tego porozumienia, a właściwie też pewnych rzeczy, które mogą się po tym porozumieniu pojawić. Ja przypominam, że moim rozmówcą jest dr Marceli Burdelski. Rozmawiamy telefonicznie z Krakowa. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i wtedy porozmawiamy także o innych krajach, które zainteresowane są tym koreańsko-amerykańskim porozumieniem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest dr Marceli Burdelski. Rozmawiamy przez telefon. Chciałbym, panie doktorze, spytać w takim razie o te aspekty militarne, bo wszyscy mówimy o denuklearyzacji, ale tak naprawdę napięcie na Półwyspie Koreańskim ma też ten aspekt zbrojeń konwencjonalnych i tych zagrożeń konwencjonalnych. Czy jest rzeczywiście w porozumieniu silnie podkreślony aspekt rezygnacji Amerykanów z tych wielkich ćwiczeń wojskowych? No i teraz pytanie o słowa Donalda Trumpa, które sugerowały możliwość wręcz wycofania się armii amerykańskiej z południa.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o porozumienie, to jest w nim mowa o zawieszeniu wspólnych ćwiczeń amerykańsko-południowo-koreańskich. No, Trump, no to szok powiem z tym, co mówił jeszcze kilka miesięcy temu, czy w listopadzie, czy w grudniu, gdyż uznał je po pierwsze za bardzo kosztowne, a po drugie, że one mają charakter prowokacyjny wobec Północy. No poprzednio mówiono, prawda, o podkreśleniu stanu gotowości, no i też bycia gotowym do zastosowania tych innych opcji, które są na stole. Także to już też południe prezydent Moon potwierdził wczoraj, że są, no cóż, Amerykanie się porozumieli, zresztą Mike Pompeo zaraz po szczycie odbył, jak to kiedyś, jak Henry Kissinger, taką krzyżową podróż, odwiedzając Seul, Pekin, Tokio, informując partnerów, także w Moskwie nie był. Także, bo w tej chwili to troszeczkę tam stosunki amerykańsko-rosyjskie są bardziej skomplikowane, ale w każdym razie to już jest oficjalnie, że w tej chwili te wielkie manewry są zawieszone. Natomiast mamy też tam termin denuklearyzacja całego Półwyspu Koreańskiego. I tu to trzeba by sobie wyjaśnić. Zresztą tutaj na to się mogli Amerykanie zgodzić, gdyż na terenie Korei Południowej nie ma ani jednego ładunku nuklearnego amerykańskiego. Oczywiście Amerykanie mają możliwości techniczne w szybkim czasie tą broń nuklearną na teren Korei Południowej dostarczyć, bo ciągle też mamy wspólne dowództwo i to Amerykanie dowodzą armią, że tak powiem, amerykańsko-południowo-koreańską. No w tym roku ma wyjść właśnie w życie ten OPLAN 2015. No termin jest nieprzypadkowy, bo mamy 3 lata opóźnienia, żeby to wojsko południowo-koreańskie przejęło proces dowodzenia. Natomiast ja myślę, że 28 tysięcy żołnierzy nie stanowi jakiegoś problemu, który by bardzo Kima i generałów północno-koreańskich bolał. Też nie wierzę, że Amerykanie całkowicie wycofają, bo na przykład można ten stan, bo 28 tysięcy to są dwie dywizje, no plus jeszcze, prawda, te jednostki wszystkie uzupełniające, no może na przykład do 15 tysięcy ograniczyć i to będzie też gest, że no skoro oni się denuklearyzują też nie natychmiast i coś takiego, no tym bardziej, że w tej chwili też następuje przeniesienie, ewakuacja głównego garnizonu Yongsan, gdzie stacjonowała armia amerykańska w Seulu, 150 kilometrów na południe. No też no, w takich pojednawczych sprawach to może, prawda, strona południowo-koreańska zawiesić dalsze montowanie tych baterii TAD, tego systemu odstraszania, który też spowodował dużo zamieszania.
No nie tylko spowodował zamieszanie, jak rozumiem, w Północnej Korei, ale także w Chinach.
No tak, bo Chińczycy, wtedy mieliśmy jeszcze pani Park Geun-hye też wróżka nią kierowała, szamanka, także mieliśmy z tym związane konsekwencje. Czyli jeżeli chodzi o te sprawy militarne, no dla północy, prawda, te środki, które oni wydają na wojsko, to zmniejszenie ich też na pewno będzie łatwiejsze, bo nawet jak była ta polityka Biden, czyli atomy, rakiety, jednocześnie rozwój, budowa gospodarki, to też nie bardzo ja wierzyłem, że jest to możliwe. No tym bardziej, że system sankcji spowodował, że Korea Północna w sensie gospodarczym im nic nie można było sprzedać.
No dobrze, ale to w takim razie, czy można się spodziewać na przykład takich gestów, jak na przykład, przepraszam, ale odsunięcie od linii demarkacyjnej na przykład sił obu stron, czyli na przykład między innymi tej artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej, która, jak rozumiem, znajduje się po północnej stronie i która no, grozi samemu Seulowi.
Ja myślę, że to jest właśnie też element tych rozmów, które były wczoraj. W terminologii wojskowej to się nazywa środki budowy zaufania. I te środki budowy zaufania to są przede wszystkim systemy jakichś takich właśnie nowoczesnych, prawda, telefonów z ekranem, żeby powiadamiać, że coś się dzieje, czy pytać drugą stronę. No następnie właśnie też kwestia demontażu niektórych, prawda, stanowisk artyleryjskich, czy przeniesienia ich bardziej w głąb, no ale myślę, że to jest proces, który no, wymaga dokładnych bardzo rozmów, no bo teraz jeżeli te pociągi mają jechać, no to trzeba jeszcze dużo rozminować.
No właśnie, no ale to w takim...
W ziemi jest milion min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, znaczy na 240 kilometrach tej. Następny problem to mamy Morze Żółte, gdzie był spór dotyczący przebiegu tej morskiej linii demarkacyjnej, bo ona nie została wyznaczona w traktacie rozejmowym. No, dowództwo ONZ, generał Mark Clark, wyznaczył taką, no po prostu to, co było w rękach ONZ w dniu rozejmu. Między innymi też są takie wyspy, które są od brzegu północno-koreańskiego po 6, po 7 kilometrów. Między innymi ten Nyeonpyeong ostrzelany w 2010 roku w listopadzie. I no północ ma swoją mapę. Według jej morze i wszystkie inne elementy znajdujące się są po prostu w innym obszarze.
No dobrze, to w takim razie przerwałem panu poprzednio, kiedy zaczynaliśmy przechodzić do tych innych beneficjentów, albo też zaniepokojonych tym porozumieniem, czyli chciałbym, żebyśmy porozmawiali dwa słowa i o Rosji, i o Japonii, bo chyba to są takie kraje, które no, z większym nieco niepokojem patrzą na to porozumienie.
Znaczy nie, jeżeli chodzi o Rosję, to ja uważam, że no Putin chce też zbić, że tak powiem, swoje jakieś akcje polityczne uzyskać tutaj no, przy tym podziale. No trzeba pamiętać, że Korea Północna graniczy z Rosją, wprawdzie ta granica ma tylko 30 kilometrów, ale te kontakty tego obszaru dalekowschodniego wizyty wzajemne są dość intensywne. Ja obserwuję, no mimo, prawda, wprowadzania sankcji, no trzeba pamiętać, że w Rosji nadal pracuje 50 tysięcy pracowników północno-koreańskich, którzy no na razie, prawda, też mamy ostatnie rezolucje o sankcjach, mają być do końca przyszłego roku, mają wrócić do północnej Korei. Ja myślę, że jednym z elementów właśnie łagodzenia sankcji to będzie też pozwolenie, żeby ci ludzie pracowali, no nawet też w takich krajach jak Polska, no nie chcę tego w tej chwili rozwijać. I już Kim Jong-un dostał zaproszenie na wizytę we wrześniu w Rosji, ale to nie będzie wizyta w Moskwie, tylko we Władywostoku, bo chyba 3-4 września co roku jest takie forum Dalekiego Wschodu, które odbywa się we Władywostoku. I to organizuje Uniwersytet we Władywostoku, Instytut, znaczy no w ogóle rząd rosyjski, MSZ. I w ubiegłym roku był właśnie prezydent Moon. No, u nas prawie o tym nie pisali, bo jak coś tak troszeczkę dla Rosji pozytywnie, to nie pasowało. Może daleko bardzo, no ale w każdym razie tam się Kim, to jest jedno też z jego przedsięwzięć dyplomatycznych. No bardziej, że z Pjongjangu do Władywostoku to jest jakieś 700 kilometrów, no może 800, czyli to jest odległość bardzo łatwa do pokonania tym jego samolotem, a nawet, prawda, koleją też może dojechać tym specjalnym pociągiem, który był w Pekinie.
No dobrze, to w takim razie chcę spytać o Japonię, bo ona była najbardziej zaniepokojona, że może się okazać, że na przykład Amerykanie wymuszą na Kimie rezygnację z rakiet dalekiego zasięgu, no ale pojawia się problem tych rakiet, które mogłyby dosięgnąć na przykład terytorium Japonii.
Tak, no bo to rakiety, prawda, odległość w cieśninie, znaczy w tym na Morzu Japońskim czy Morzu Wschodnim, jak Koreańczycy używają, jest niewielka. Dwa razy rakieta przeleciała nad terytorium Japonii i była widoczna. Natomiast tutaj ja myślę, że premier Abe, który jest bardzo zręcznym politykiem, no będzie starał się, zresztą Amerykanie też tutaj prowadzą taką dyplomację, bardzo korzystną dla niego, zarówno Trump, jak i Mike Pompeo. I wiem, że już się toczą rozmowy. Na razie one są sekretne, tajne, pomiędzy Koreą Północną a Japonią. No Japończycy chcą znowu odzyskać swoich porwanych. No oczywiście Kim powie, że to, prawda, już inni ludzie. No przedtem to byli ludzie nieznani, którzy tego dokonali. No też muszą Koreańczycy Północni bardzo uważać z wydawaniem szczątków, bo żeby znowu nie było tak jak poprzednio, że szczątki się okazały po prostu nie tej osoby. Chodziło o tą Megumi Okotę, 15-letnią dziewczynkę porwaną z podwórka po grze w badmintona. No i tam chłopcy, prawda, z wywiadu ją okrętem dostarczyli podwodnym do Pjongjangu. No także to jest dla społeczeństwa japońskiego bardzo ważna sprawa. Oczywiście Japończycy zaoferują Korei Północnej pieniądze. No tu jest problem też statusu prawie 600 tysięcy Koreańczyków mieszkających w Japonii, związanych z Pjongjangiem, którzy no właściwie mają nieokreślony status, bo nie są obywatelami japońskimi i pewnych innych rzeczy. Ja myślę, że należy się spodziewać też szczytu Abe Kim. Teraz no pytanie, gdzie on nastąpi, bo może być na przykład, no można różne opcje tutaj, no wizyty na razie w Tokio tak szybko nie należy się spodziewać, no ale znalezienie miejsca, które by po prostu pasowało, no można powtórzyć Singapur, który będzie oby dwóch stron pasował i dla bezpieczeństwa jest znakomity. Gdyż no, tego też u nas nie akcentowano, ale Amerykanie są bardzo w Singapurze zadomowieni. No, siódma flota oprócz bazy w Yokosuce ma w Singapurze drugą bazę, w której stacjonuje armada, czyli lotniskowiec ciężkie krążowniki z wyposażeniem atomowym, niszczyciele, no i okręty podwodne też o takim potencjale, że w ogóle głowa być.
Panie doktorze, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy spuentować to całe spotkanie, to jeśli mielibyśmy odtworzyć jakieś przewidywania co do tej mapy drogowej...
Jeszcze o innych partnerach, gdyż Korea Północna przez kilka ostatnich lat, no później tak już jak to napięcie poszło mocno, a Unia Europejska no właściwie też no jak w orkiestrze grała, tak jak dyrygent amerykański, no tą partyturę napisałem przez Amerykanów, no to raczej no przynajmniej z tych moich rozmów, analiz z nimi bezpośrednio, to wynikało, że nie oczekują, no ale myślę, że w tej chwili, bo cały czas też ja byłem w końcu lutego w Brukseli i też no, przynajmniej z tego, co tam robi, prawda, nasze MSZ, myślę, że też ruszą stosunki północy z Unią Europejską, gdyż prowadzony jest ograniczony dialog polityczny. Właśnie kryterium było to, nawet on został zatrzymany przez te atomy i rakiety i tu można wrócić. Oczywiście kwestia pomocy humanitarnej, która cały czas była udzielana przez Unię w wysokości 7 milionów euro, głównie pomoc żywnościowa dla rejonu dotkniętych, szczególnie dla dzieci czy dla osób starszych. No i myślę, że też będą delegacje, bo może gdzieś na jesieni się pojawić, prawda, trójka, no może nie w tym pierwszym składzie, czyli Donald Tusk, Juncker czy pani Mogherini, ale no, przedstawiciele, prawda, szefka Azji, Filip Grzegorzewski, nasz dyplomata, czy po prostu inni przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, no także Polska w tym roku obchodzi 70-lecie stosunków dyplomatycznych z KRLD. No właśnie też Amerykanie mają w ciągu miesiąca otworzyć ambasadę w Pjongjangu. To jest w ogóle wiadomością dotychczas, no pamiętam, że działali mocno, żeby wycofać dyplomatów i zamknąć ambasady, w tym na Polskę też był nacisk. Także tutaj zmiana też jest zupełna i myślę, że też będzie jakaś wizyta ze strony polskiego MSZ-u. No może nie szczebel ministra czy wiceministra, ale dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku na jesieni Pjongjang odwiedzi.
No właśnie, to w takim razie żeśmy trochę zaczęli mówić o polskiej mapie drogowej, no ale jeśli mielibyśmy powiedzieć, kiedy należy się spodziewać jakichś kolejnych takich punktów zwrotnych na tej mapie? Czy to jest kwestia jeszcze tego roku, czy tak naprawdę to potrwa 2-3 lata, aż dojdziemy do jakiegoś punktu docelowego?
Mówił, że do końca 2020 roku no, wydarzą się te rzeczy, które spowodują, że będzie można, prawda, zawiesić sankcje i no, przystąpić do tych poważniejszych działań. No, stosunki dyplomatyczne to już, no bo tu chodzi o ten gorący kontakt, żeby nie kontaktować się przez cały świat czy nie latać. Wiadomo, że ambasador jest po to, żeby reprezentował rząd, władzę i przekazywał to w skali no, szybkiej. No, to jest kwestia też tych połączeń lotniczych, które już były zapowiedziane, że ma być stała linia lotnicza, znaczy stałe połączenie. Są niewielkie odległości. Z Seulu do Pjongjangu jest 350 kilometrów. Także to się wszystko zrobi i to się po prostu, no jeżeli ten optymistyczny scenariusz potwierdzi, będzie działo. Poza tym no my na razie marzymy, Amerykanie nam to też zaproponowali w ramach tych konsultacji i działań, gdyż no problem statusu Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei jest trochę skomplikowany, bo w 1995 roku strona północna wyrzuciła naszą delegację naszego obozu w północnej części po ich stronie. No i my w tej chwili, że tak powiem, dojeżdżamy do Panmunjom, do strony południowej. Komisja pracuje w składzie Szwecja, Szwajcaria i Polska. W tej chwili trwa przygotowanie przez najwyższe władze, przez prezydenta Ministerstwa Obrony Narodowej stałej naszej pięcioosobowej delegacji, która będzie przebywała w Panmunjom. No i może właśnie północ ponownie nam obóz otworzy. Także no, dzieją się rzeczy naprawdę bardzo ciekawe.
Dzieją się rzeczy historyczne, no a my będziemy je śledzić. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą był dr Marceli Burdelski. Całą naszą rozmowę poświęciliśmy Korei i Stanom Zjednoczonym i temu wszystkiemu, co wynika z singapurskiego porozumienia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za udział w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień.